Niedziela msza o godzinie 15, tak jak było to ogłaszane, jak drodzy bracia i siostry słyszeliście to w świętannowych ogłoszeniach. Oprócz tej jubileuszowej 30. pielgrzymki na Jasną Górę jest raczej w tej pielgrzymce taka specjalna grupa, która wprawdzie granic Warszawy nie przekroczyła, ale od czwartku dzielnie gromadzi się tutaj na mszach świętych o godzinie 15. Także jak Państwo zobaczycie kogoś obok siebie ze znakiem pielgrzyma, to nie znaczy, że zdezerterował ze szlaku, tylko że to jest taki duchowy pielgrzym. Nie nabija liczników na liczniku kilometrów, ale daj Boże, nabija na liczniku ducha to zbliżenie do Pana Boga. I dlatego dzisiaj też ta msza święta o 15 ma taki charakter tej duchowej pielgrzymki i o tym będę mówił podczas homilii. Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dla niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego zwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imię ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także i umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem, lecz jeśli ów sługa powie sobie w duszy: Mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, na początku takie pytanie dotyczące historii, znaczy nawet nie historii, wymyślonej przeze mnie sytuacji. Co byście pomyśleli, gdyby wasz przyjaciel, znajomy, krewny, który od lat wyrażał nieskłamane przekonanie i wyrażał radość, że posiada, bo ja wiem, wspaniałą działkę i dom gdzieś na Mazurach, i chwalił się tym domem, i cieszył się, i jeździł tam, i opowiadał, jak tam jest wspaniale. Co byście powiedzieli, gdyby pewnego dnia powiedział, że on to sprzedaje? Że on to sprzedał? No zachodzilibyśmy w różne domysły. Albo się dowiedział, że to teren zalewowy, albo jakąś fabrykę budują i będzie skażenie powietrza, albo gdzieś w sąsiedztwie wielką dyskotekę budują i koniec z ciszą, no albo jest chory i będzie potrzebował pieniądze na leczenie. No takie różne domysły by nam do głowy przychodziły, ale szukalibyśmy jakiegoś motywu, który byłby dla niego korzystny, który tłumaczyłby tę jego decyzję. A gdybyśmy usłyszeli, że on tą posesję sprzedał, tą działkę z tym domem i pieniądze rozdał biednym, myślę, że wielu ludziom by się pojawiły dwa motywy takiego postępowania. Albo mówiąc kolokwialnie, sfiksował gościu, albo jakaś sekta. No chyba do jakiejś sekty wstąpił. Ciekawe, ilu ludzi by pomyślało, że on był w niedzielę w kościele i usłyszał słowa: sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę, bo to nam dzisiaj mówi Chrystus. Oczywiście sprzedajcie wasze mienie, to wezwanie inny ma charakter i inny zakres do ludzi powołanych do życia zakonnego, inny zakres dla chrześcijan, katolików, ale dotyczy nas wszystkich. Tak jak wspomniałem we mszy świętej, dzisiaj mamy kolejny, czwarty dzień pielgrzymowania i chciałbym powiedzieć o czymś, co nam w pielgrzymowaniu do nieba bardzo przeszkadza, mianowicie kwestia spraw materialnych. I jest trudno o tym mówić, bo w świecie, w którym żyjemy, sprawy dobrobytu, pieniędzy, to są sprawy na codzienne nasze rozmowy, na wielkie przywiązanie. Ktoś tak ze smutkiem zauważył, że nawet już znaki chrześcijańskie nie potrafią połączyć chrześcijan, że nawet chrześcijanie się kłócą o krzyż, sprzeczają, jedni się uważają za chrześcijan, drudzy za chrześcijan, a jednak się nie potrafią dogadać. Nawet już mówią, Kościół nie potrafi i krzyż tych ludzi połączyć. To co tych ludzi połączy? A ktoś zauważył, jak to co? Kasa. Jedni i drudzy bardzo są zainteresowani jakimiś pieniążkami, jakąś wysoką zapomogą, emeryturą, rentą, dochodami. To było kilkanaście lat temu, kiedy byłem we Wrocławiu na takich dniach duszpasterskich we Wrocławiu i ktoś powiedział zdanie, które właśnie jest podobne do tego, co przed chwilą wyraziłem. W Polsce jest jedna ideologia powszechnie panująca. Od Zakopanego po Gdańsk. Materializm praktyczny. materializm praktyczny. I wierzący, i niewierzący, i zwolennicy komuny, i przeciwnicy komuny, i tacy. Rzadko kto się zdarza, kto by był od tego jakoś wolny, od tego dość mocnego, powiedziałbym, przywiązania do dóbr materialnych. Dzisiaj Chrystus mówi tak pięknie: nie bój się, mała trzutko. Tak mi się te słowa podobają. Naprzeciwko niego apostołowie, chłopy, Mateusz, celnik, no twardziele sami, a Jezus mówi: mała trzutko. Proszę Państwa, jesteśmy tu w Kościele wszyscy wielcy i mądrzy, magistrowie, doktorzy, przedsiębiorcy, biznesmeni, świętanna, Kościół akademicki, a tak naprawdę jesteśmy małą trzutką Pana Jezusa. Bydlątka jesteśmy, świnki, bojące się króliki, nieraz i węże. Ale proszę zwrócić uwagę, naprawdę jesteśmy jak mała trzutka. I co mówi Jezus? Nie bój się. Kochani, dlaczego taki kult dobrobytu i materii? Ze strachu. Im będzie w społeczeństwie więcej strachu, im będzie więcej w nas strachu, co ty jesteś wart, co ty znaczysz. Dzisiaj zupełnie przypadkowo trafiłem w internecie na filmy poświęcone ludziom dotkniętym tak zwanym DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Boże, jak oni zostali przez los skoszeni, znaczy przez los, przez diabła, przez ojców, chociaż to jest bardzo skomplikowane, kto tam jest ile winien. Ale oni mówią: ciągle byłem niepewny siebie. Wszedłem w towarzystwo, to ledwo usta otwierałem. W klasie pani zadawała pytanie, ja znałem odpowiedź. Wstydziłem się rękę podnieść. Co ja jestem wart? Co ja jestem wart? I wtedy szatan mówi: zrób kasę. Zatkaj im wszystkim gębem, mieszkaniem, domem, samochodem, makijażem, miejscem, gdzie spędzasz wakacje. Jest to odreagowanie na lęk, który paraliżuje świat. Lęk paraliżuje świat. Mówię wam to często, szatan z nami walczy poczuciem lęku i wstydu. Bój się, bój. I dobra materialne potrafią iluzorycznie dać jakieś poczucie pewności. My, kochani, wszystko co mamy, oczywiście mówimy: mam, bo mi jest to potrzebne. Bo mi jest to potrzebne, dlatego mam. Nie to, żeby tam być zniewolonym. Ja nie jestem zniewolonym, bo mi jest to potrzebne. Kochani, to jest iluzja. Wam się w życiu zdarza raz, dwa, trzy, może niektórym cztery, ale to już wyjątkowo, przeprowadzka. Nam, księżom, przeprowadzki zdarzają się często. Niektórzy księża się w życiu przeprowadzają po 10 i 20 razy. I przeprowadzka jest takim sprawdzianem, co mi jest naprawdę potrzebne. Nagle się okazuje, że połowa książek mi nie jest potrzebna. Jak byłem młodym chłopcem i już tak czułem, że pójdę do seminarium, to się kręciłem przy plebanii w swojej rodzinnej parafii. Siedziałem u księży, odwiedzałem księży, no byłem takim chłopakiem kościelnym. I przyznam szczerze, że nieraz się już z kolegami nie mogliśmy doczekać, jak będą przeprowadzki księży. Ale się można było obłowić. Proszę Państwa, ja raz adapter dostałem, bambino, słowo honoru. Nie wierzyłem własnym oczom, ale ksiądz Stasio wziął to bambino, mówi: ja je teraz będę woził na nową parafię. Weź se ten adapter, chłopak. Płyt się dostało, książek się dostało. I ja też jak się przeprowadzałem. Ile rzeczy okazuje się jeszcze wczoraj, gdyby mi to ktoś chciał zabrać, to bym powiedział: zostaw moje notatki, zostaw mi tą mapę, to wszystko mi się kiedyś przyda. A potem jak ja mam to tachać do samochodu w kartonie, potem to na piąte piętro wnosić, weźcie sobie to dzieci na makulaturę. My naprawdę często jesteśmy obrośnięci w jakieś dobra materialne, zupełnie niepotrzebnie, tak dla fasonu. Ale nieraz jest to i przywiązanie. Jest to nieraz i przywiązanie wielkie do rzeczy materialnych, do jakichś spraw może nie konkretnie materialnych, ale obrazów medialnych, muzyki, alkoholu, to już zakrawa na chorobę alkoholową. Ja to wam kiedyś mówiłem, rozmowę z pewną panią, która mówi: a wie ksiądz, tak się nieraz te seriale ogląda, głupie te seriale, o Boże, jakie to głupie, a tak się jednym okiem patrzy, bo to wie ksiądz tak, nie to żebym oglądała, tak sobie patrzę. To ja mówię: za pokutę zero seriali przez 3 miesiące. Za co? Księże, za co? Błagam. Chociaż ten jeden, no już się kończy. Jak, czy on się z nią żeni, czy ona za niego wyjdzie? Nie jeden pan mówi: proszę księdza, ja sobie tak wieczorem piwko do komputera. Nie groźnie, żaden alkoholizm, żadne pijaństwo. Jeden browarek tak na odreagowanie. Ja mówię: no to przez najbliższy rok ani jednego browarka. Nie, no ksiądz jest fanatykiem, no ale to nie można tak, no. Niech się ksiądz uspokoi. Dlaczego, proszę księdza? A widzisz, bracie? A widzisz, jaką ci szatan zarzucił kotwicę? Bo dobra materialne bywają właśnie bardzo często taką kotwicą, która ma nas rozebrać i pozbawić tej możliwości, tej dynamiki zmierzania do Królestwa Niebieskiego. Chrystus powiedział: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Przypominam, co my będziemy robić w niebie? Królować. Co nas teraz upokarza? Sprawy nie idą tak, jak ja chcę. Nie jestem taki, jak ja chcę. Zawodzę. Mnie ludzie zawodzą. Nie mam władzy nad rzeczywistością. Próbuję, zmagam się. Los mi idzie pod prąd. W niebie tego nie będzie. W niebie będzie wszystko tak, jak będziemy chcieli. Oczywiście będzie to zgodne z wolą Pana Boga. My będziemy tak piękni, że nie będziemy mieli do siebie pretensji nawet o jeden cal, za jedną najmniejszą sprawę, za jeden najmniejszy defekt. To w końcu tam poczujemy, że jesteśmy piękni, świat jest piękny, Bóg jest piękny. I Pan Bóg chce nam to dać. I mówi: nie bój się, nie musisz budować tej całej atrapy. Nie musisz budować tej całej atrapy. Bądź wolny, bądź spokojny. Przy okazji pieniędzy dzieciom często opowiadam na rekolekcjach taką historyjkę, choć to i dla nas, myślę, będzie pouczające, o turyście. Czas wakacyjny. Turysta przechodził koło klasztoru trapistów, bardzo surowego klasztoru. No i postanowił: zaryzykuję, może mi pozwolą go zwiedzić. No i tam zastukał do furtiana, furtian się zapytał przełożonego i o dziwo zakonnicy zgodzili się go wpuścić za klauzurę. I on tak sobie chodzi, ogląda te cele, tam zagląda do refektarza, patrzy na korytarz i w końcu nie wytrzymuje, mówi: ojcze, gdzie wy macie meble? Okradli was? Powódź była? Gdzie wy macie meble? A on mówi: a gdzie ty masz meble? Ja jestem turystą, to ja meble to ja mam w domu, tu jestem tylko przechodniem. My tu też jesteśmy przechodniami. Kochani, ludzie mają nieprawdopodobny talent zbiorowego zakłamywania się. To jest nieprawdopodobny talent. Są w naszym życiu rzeczy mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nieraz mówimy: może mi się to zdarzy, a może mi się nie zdarzy. Są rzeczy mniej oczywiste i bardziej oczywiste. Są rzeczy mniej możliwe i bardziej możliwe. Ale w życiu nas wszystkich, jak tu jesteśmy obecni w Kościele, jedna rzecz jest pewna. Tylko jedna. Może Pan zachoruje, może nie zachoruje, może Pani wygra milion w totka, może nie wygra, może Pani dostanie dobrą pracę, może nie dostanie. Ale jedna rzecz jest 100% pewna. Umrzemy. To jest jedyna rzecz w naszym życiu pewna, że umrzemy. A my żyjemy tak, jakbyśmy nie umierali. Babcia ma 98 lat, wszystkie dzieci przychodzą: babciu, teraz jedziesz do sanatorium, na pewno ci się poprawi, ho, 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 babciu, jeszcze pojedziemy sobie do Ameryki, kiedyś dookoła świata sobie pojedziemy. A gdyby ktoś powiedział: babciu, może potrzebujesz księdza, jesteś już starsza. I jedna babcia powiedziała: to ty mi śmierci życzysz? To ty mi śmierci. Jak śmiesz w ogóle mówić o jakimś końcu? Planujmy, planujmy, za 5 lat planujmy, za 6 lat planujmy. Nie, drodzy bracia i siostry, umrzemy. I statystycznie, jak ktoś ma lat 70-80, to bliżej śmierci niż ten, co ma 20. Chociaż różnie się to może skończyć. I pamiętajmy o tym, że szatan właśnie chce nam taką kotwicę zarzucić, żebyśmy się zaczepili o tą rzeczywistość doczesną. I kiedy przyjdzie śmierć, to co mówiły dzisiejsze czytania, byśmy byli totalnie zaskoczeni. To jest, drodzy bracia i siostry, tak, że my często właśnie o czymś wiemy, teoretycznie wiemy, a jak to przychodzi, to staje: oj, o matko, przyszło na mnie. Kiedyś byłem z moim przyjacielem w zakładzie dla dzieci umysłowo chorych, dla dzieci niepełnosprawnych psychicznie, często i fizycznie, prowadzonym przez siostry franciszkanki, misjonarki Maryi. I kiedy z moim przyjacielem weszliśmy do tego zakładu, pewien chłopczyk podszedł do nas i do mojego przyjaciela powiedział z wysoką kulturą: przepraszam, kiedy pan umrze? Więc mój przyjaciel powiedział: nie przewiduję w najbliższej przyszłości, bo kiedy pan by umarł, to gdyby mi pan był łaskaw zostawić okulary, bo ja chcę mieć okulary. Dobrze, to jak umrę, to... Siostra przyszła, mówi: niech się pan nie gniewa, bo on wszystkich tak zaczepia, kiedy pan umrze, bo chce okulary mieć. Strasznie mu się podoba noszenie okularów, bo to taki jakiś wzór intelektualny dla niego, okularnik. Ale my powiemy: no przepraszam za słowo, ja oczywiście tak o tych dzieciach nie mówię. No nienormalny chłopiec, no jak można do kogoś podejść i zapytać, kiedy pan umrze? Proszę państwa, czy to on jest nienormalny, czy my jesteśmy nienormalni? Wierząc, że będziemy żyli wiecznie. Niektórzy ludzie mają po 70-80 lat, mówimy: dom se pobuduję, działkę kupię. na studia pójdę. Znaczy, oczywiście ja nie odmawiam nikomu realizacji pewnych ambicji, planów, ale liczyć się trzeba. Trzeba umieć liczyć dni kalendarza. I drugie czytanie mówi o chrześcijanach. Mówi o tych, którzy uwierzyli, przepraszam, nie chrześcijanach, ale w Starym Testamencie postaciach, które zawierzyły Bogu. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyobiecano, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny, teraz do lepszej dążą, do niebieskiej. Drodzy bracia i siostry, człowiekowi się życie prostuje, kiedy zgadza się z tym, że jestem tutaj gościem, pielgrzymem, przechodniem, a tutaj na świecie nie będę miał spełnienia. Dzisiaj cały świat nam mówi o spełnieniu. Masz mieć pełną satysfakcję z samochodu, pełną satysfakcję ze studiów, pełną satysfakcję z życia seksualnego, masz mieć pełną satysfakcję z życia religijnego. Jaka pełna satysfakcja? Kochani, my żyjemy, ja to zawsze obrazowo mówię, w przedpokoju. My nie żyjemy w pokoju, w salonach. Salony i pokój to Chrystus powiedział, idę przygotować wam mieszkanie w domu Ojca Niebieskiego. Tam jest spółdzielnia mieszkaniowa nasza docelowa. A tu jest przedpokój. Tutaj, kochani, poprawiamy fryzurę. Panie poprawiają makijaż. Zdejmujemy płaszcz ze starego człowieka i przyodziewamy się w suknię, że jak się w nią już przyodziejemy, to Chrystus powie, proszę na salony. Ale szaleństwem by było, gdyby ktoś wszedł do przedpokoju i zobaczył w przedpokoju zastawiony stół, krzesła i gdybyśmy chcieli zrobić przyjęcie w przedpokoju. A dzisiaj dlaczego ludziom się tak plącze w życiu i są niezadowoleni z życia? Bo próbują zrobić przyjęcie w przedpokoju. A propos tego życia erotycznego, nawet w małżeństwie, wspominałem to już kiedyś, chyba pan Jacek Polikowski opowiadał, że kiedyś do niego podeszła kobieta i powiedziała, panie Jacku, uczestniczyłam w naukach przedślubnych, które pan prowadził. Chciałam panu podziękować za te nauki przedślubne, bo pan mi uratował życie. On mówi, Boże, a czym? Kiedyś pan prowadził naukę przedmałżeńską i już się skończyło. Już wszyscy wstali, już wychodzą. Pan tak zbiera kartki i mówi, proszę państwa, jeszcze jedno zdanie tak chciałem dodać. Jeśli w małżeństwie kobieta nie osiąga orgazmu albo bardzo rzadko, to proszę się nie martwić. To może być bardzo szczęśliwe małżeństwo. Panie Jacku, u mnie tak jest. I gdyby pan tego zdania wtedy nie powiedział, ja bym ciągle myślała, że żyję w jakimś defekcie nienormalności, jakiejś aberracji. A jestem z mężem bardzo szczęśliwa, choć no niestety nie ma tutaj jakiegoś takiego spełnienia zawsze tak, jakbyśmy chcieli, kiedy byśmy chcieli. Żyjemy, proszę państwa, w przedpokoju. Na co ludzie się dzielą, nie, możemy powiedzieć, na inteligentnych, mniej inteligentnych, na bogatych, mniej bogatych. Ludzie w istocie dzielą się na tych, którzy zrozumieli, że na ziemi są przechodniami i tych, którzy chcą tu zbudować swoje szczęście. Zbudować swoje szczęście. Proszę zwrócić uwagę, ilu te wszystkie nurty komunizm, nurty lewicowe chcą zbudować w pełni szczęśliwy i dobry świat. I im więcej tego zbudowania na tym szczęściu, im budowania tego szczęścia na tym świecie, tym więcej nieszczęścia wychodzi. Ja próbowałem sobie przypomnieć, ale nie przypomniałem sobie. Może ktoś z was to będzie pamiętał z lat szkolnych. Jak chodziłem do szkoły, to miałem pamiętnik i mi się koledzy i koleżanki wpisywali. Jedna koleżanka, Małgosia, wpisała mi się, ja właśnie nie pamiętam tego wpisu, ale było coś tam, życzę ci tam coś tam, idź przez życie tam odważnie, tego i duś życie jak cytrynkę. Żeby z tego życia wydusić wszystko, no po prostu ostatnią kroplę, żeby wydusić. I wielu ludzi chce z tego życia wydusić ostatnią kroplę. W sprawach materialnych, w sprawach właśnie intelektualnych, w sprawach zjednoczenia, w sprawach pełni porozumienia w małżeństwie. Proszę państwa, gdzie pełnia porozumienia w małżeństwie? Pełnia porozumienia to jest między osobami Trójcy Przenajświętszej. A my zawsze będziemy dla siebie zagadką, tajemnicą, znakiem zapytania. Znakiem zapytania. Kto chce doprowadzić do tego, że chce mieć tutaj pełnię szczęścia na tym świecie, bardzo się pogubi i doprowadzi do katastrofy. Nie wiem, czy czytaliście państwo w minionym tygodniu prognozy, które tam jakiś instytut naukowy podawał ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli sprawy będą się toczyły tak, jak się toczą, przez najbliższe 6 lat Polaków ubędzie 6 milionów. Jeden z socjologów powiedział, jak tak dalej pójdzie, to wyginiemy jak dinozaury. Dlaczego? Dlaczego kobiety nie rodzą dzieci? Z różnych powodów, ale jeden jest taki, że chcą się realizować tutaj. Ja powtarzam, z różnych powodów. Panowie często im w tym nie pomagają w rodzeniu dzieci i wychowywaniu dzieci. Ale państwo wiecie, że jak rodzina ma jedno dziecko, to jest okej. Dwoje to już pewna granica. Trójka, uważajcie co robicie. Czwórka, jesteście nieudacznicy. Wy się chyba na antykoncepcji nie znacie. Czworo dzieci? Pani mi mówiła, która mieszkała przy ulicy Wiatracznej w Warszawie, miała 6 czy 7 dzieci. Proszę księdza, ile ja się obelg nasłucham, chodząc ze swoimi dziećmi na spacer. Mi ubliżają po prostu ludzie. Po co te bachory produkujesz? Kto to potem wyżywi? Patologiczne rodziny. Jeśli ktoś chce się spełnić tutaj na ziemi, doprowadzić do katastrofy. Tu jesteśmy, proszę państwa, tylko przechodniami. A dlaczego ja mam tak uczynić, że mam się wyrzec, że mam zrezygnować? Pierwsze czytanie nam mówiło. Dlatego, żebyś na podstawie wiary, żebyś uwierzył w Panu Bogu. Żebyś uwierzył Panu Bogu. Kochani, o ile powiedziałem, że ludzie się dzielą na takich, co pielgrzymują i na takich, co chcą tutaj zbudować sobie dobytek i dobrobyt docelowy, to o tyle, proszę mi wierzyć, ludzie nie dzielą się na takich, na tak zwanych wierzących i niewierzących. Wszyscy ludzie są wierzący. Wszyscy są wierzący. Tylko różnimy się tym, komu wierzymy. Komu wierzymy. Jest to do sprawdzenia, ale większość z nas tego nigdy nie sprawdzała. Po prostu wierzy, że moja mama jest moją mamą, a mój tata jest moim tatą. Jeśli przychodzimy do lekarza, to nie zaczynamy od słów, proszę mi pokazać dyplom lekarski. Jeśli klękamy przy konfesjonale, to nie mówimy, proszę pana, proszę mi pokazać legitymację kapłańską. Były przypadki, że siadał facet w konfesjonale i pół parafii wyspowiadał. Ale u świętej Anny proszę być spokojni, my tu czuwamy, kto tu siada w konfesjonale. Ale my wierzymy. Pytacie na ulicy, trendy do Marszałkowskiej. A to tu pójdzie pan z krakowskim przedmieściem, królewską w prawo. Wierzymy. Chociaż można wierzyć mądrze, można wierzyć głupio. Proszę zwrócić uwagę, jak to z tą wiarą jest. Gdybym zaprosił tutaj ateistów do kościoła i powiedział im tak. Słuchajcie, bracia ateiści, wiecie co? W tygodniu przywieźli kwiaty i jeden facet tak rzucił kwiaty na ołtarz i same się poukładały. To ateiści powiedzieliby, przestań ksiądz czarować. Albo gdybym powiedział, jeden ksiądz rzucił tak żarówki na żyrandol i same się powkręcały. Kto w to uwierzy? Każdy na świecie wie, że te kwiaty musiała układać ręka ludzka. Każdy na świecie wie, że te żarówki musiał wkręcić człowiek. A zapytamy tych samych ateistów, a świat kto urządził? Galaktyki, zwierzęta, rośliny? Samo się urządziło. Kwiaty nie. Żarówki niemożliwe. Galaktyki samo się ułożyło. My wszyscy wierzymy. Pamiętajcie, drodzy państwo, gdyby ktoś was zapytał, udowodnij, że Bóg istnieje, odpowiedz od razu, a udowodnij, że nie istnieje. Idź na kawę, zostaw go z tym tematem. My wszyscy komuś wierzymy. Tylko dla ludzi dobrej woli, dla ludzi naprawdę dobrej woli i pokory, istnienie Boga jest czymś naprawdę oczywistym. Jak w tej historii, którą ktoś mi opowiadał, jak jakiś ksiądz, turysta bez sutanny, tak w stroju turystycznym, siedział przed kaplicą góralską i młody góral, chłopak, jakiś chłopiec idzie dziarsko do kaplicy, śpiewnik pod pachą taszczy, a ten ksiądz postanowił go wystawić na próbę i mówi, słuchajcie góralu młody, a ten Pan Bóg to jest? A on mówi, a kaj by się podział. No oczywiście, że jest. No. Kwiaty, żarówki, no, wiadomo, że jest. Gdzie by się podział, no. Komu ufamy? Czy ufamy tym od spełnienia, czy ufamy tym od reklamy, czy ufamy tym właśnie od tej najbardziej powszechnej w Polsce i ogólnej w naszym kraju ideologii materializmu praktycznego? Czy ufamy Jezusowi Chrystusowi? Czy ufamy Jego świętym? Czy ufamy Kościołowi? Jeszcze raz, kochani, niektórzy ludzie mówią, powtarzając to znane powiedzenie, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym, że proszę księdza, no ale jak przyzna ksiądz szczerze, że jak się ma kasę, to się lżej żyje. A skąd wiesz? No przecież widać gołym okiem. Z tym gołym okiem to też ostrożnie. Pamiętacie Państwo, jak nas zabawiają często górale na spływie Dunajcem? Oni mają taką zabawę, jak się już turystom trochę znudzi, to jest płynięcie, bo to się parę godzin przecież płynie, tam dwie godziny gdzieś. To górale mówią tak. Z której strony miniemy te dwie góry? Wszyscy mówią, jak to z której? No z lewej, no przecież Dunaj płynie z lewej. A Dunaj robi fik, fik, fik z prawej. 5 minut mija, góral mówi, z której strony przepłyniemy przez między tymi dwoma wierzchołkami czy między tymi dwoma wierzchołkami? Ej, panie góralu, no co wy nas za głupka bierzecie? Przecież widać, którędy łódź płynie. No będziemy płynęli pomiędzy o tym i tym. Nagle nie wierzymy własnym oczom. Płyniemy pomiędzy innymi wierzchołkami. Proszę Państwa, ile ludzi sobie wymyśliło świat? Mam kasę, zdrowie, talent, gadane, zawód, znajomych. No po prostu płynę no wprost na szczęście, między dobrobyt a szczęście. Nagle jeszcze nie dopłynęli, okazuje się, że ten jakiś zatok, zatoka jakaś, że jakiś ułom, że jakiś przełom, że coś takiego i nagle wpływamy w zupełnie inną drogę. Zupełnie inną drogę. Przypomnę Państwu, co tak często doświadczam, rozmawiając z różnymi ludźmi, doświadczam mądrości stwierdzenia, które ktoś mi kiedyś powiedział. Bogacz to taki biedak, co ma dużo pieniędzy. Bogacz to jest taki biedak, co ma dużo pieniędzy. I dziś nam o tym Chrystus przypomina, dziś nam o tym czytania przypominają, byśmy nie bali się jako ta mała trzutka. Byśmy się nie bali jako mała trzutka, gdyż Pan Bóg nas inaczej dowartościuje, inaczej nam da poczucie naszej wielkości, naszego piękna. Pan Bóg to potrafi zrobić, żebyśmy się nie obciążali tym balastem zbędnych dóbr materialnych, ale naprawdę pozostawali ludźmi wolnymi, abyśmy uwierzyli Jego Słowu i dołączyli do tej pielgrzymki, którą rozpoczął przed wiekami Abram, zostawiając miasto Haran, wędrując w nieznane, dlatego tylko, że zaufał jedynemu Bogu. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. Dobremu Bogu, który mówi do nas tak czule, nie bój się, mała trzutko, naszemu najlepszemu Ojcu, Tatusiowi w niebie, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wyzwalał ludzi z lęku, z poczucia niedowartościowania, nic nieznaczenia, aby dodawał w ich serca doświadczenie wielkiej godności dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którym się bardzo dobrze powodzi, by potrafili swoim dobrobytem dzielić się z biednymi i by pozostali ludźmi wolnymi. Ciebie prosimy. Za tych, którym znowu nawałnice atmosferyczne dały się we znaki, za tych, którzy cierpią od powodzi, niech Pan Bóg im błogosławi, także przez to, że przyśle im ludzi gotowym im pomagać. Ciebie prosimy. Za księdza Zygmunta, który przy tym ołtarzu, przy tej ambonie, przez wiele lat sprawował sakramenty, głosił Słowo Boże, którego wszyscy znamy, pamiętamy. Niech Pan otworzy mu szeroko bramy nieba. Niech tam zakończy swoją ziemską pielgrzymkę. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy byli gwałtownikami Bożymi, szaleńcami Bożymi i tak wtargnęli w sensie pozytywnym do Królestwa Bożego, byśmy się nie zrażali niepowodzeniami, ale ciągle zaczynali od nowa nasze wędrowanie ku Bogu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, obdarz nas bogactwem Ducha, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W naszej świątyni codziennie modlimy się za pielgrzymów Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, którzy wędrują przed tron Matki Boskiej Jasnogórskiej. Jak już wspominałem, dla osób, które z różnych powodów nie mogą wyruszyć na szlak pielgrzymi, istnieje możliwość dołączenia do pielgrzymowania w sposób duchowy. Zapraszamy codziennie na mszę świętą o godzinie 15. Mam to szczęście, tę radość, ten zaszczyt przewodniczyć tej pielgrzymce duchowej. Codziennie jest jakaś homilia poświęcona właśnie naszemu życiowemu pielgrzymowaniu. Można jeszcze nabyć w zakrystii tak zwany pakiet pielgrzyma duchowego, w którym są znaczek pielgrzyma oraz codzienne rozważania poranne, katechezy, rozważania różańcowe.